Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast Znak Litera Człowiek. Witam Państwa nietypowo. Witam Państwa w nowym formacie. Formacie, który debiutuje u mnie w podcaście. I w formacie, w którym do rozmowy o książkach i o literaturze będę starał się zaprosić osoby, które z tą literaturą jakoś są związane. Będę wdzięczny za wszelkiego typu uwagi, dlatego że rzecz jest nowa i liczę na Państwa wyrozumiałość. Dziękuję i zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Znak Litera Człowiek. Państwa i moją gościnią jest dzisiaj pani Teresa Drozda. A spotykamy się przy okazji 24 edycji festiwalu Kino na Granicy. Jesteśmy w Cieszynie. Ostatni weekend kwietnia, właściwie jutro będzie już maj. Siedzimy z widokiem na Olzę i siedzimy my, czyli razem ze mną jest...
Teresa Drozda z podcastu Drozdowisko. Witam pięknie i bardzo się cieszę, że mogę być gościem Znaku Litery Człowieka. Tak to się odmienia?
To się jeszcze nie odmieniało nigdy, więc kiedyś musi być pierwszy raz i to jest chyba ten pierwszy raz. Ja też się cieszę, że pani Teresa zgodziła się przyjąć moje zaproszenie, gdyż państwo tego nie wiecie, ale ja miałem okazję zajrzeć w kalendarz pani Teresy i jest osobą szalenie zalataną. Jakby państwo zobaczyli kalendarz pani Teresy na festiwal Kino na Granicy, to tam jest tylko czas na sen. Tam nawet nie ma czasu na jedzenie.
Także... Ale nie myślę, żebym była rekordzistką, bo ja sobie na tych 5 dni zaplanowałam chyba około 16 filmów, 16 albo 17. Myślę, że ze dwóch nie dam rady obejrzeć z różnych powodów właściwie towarzyskich na przykład, przede wszystkim. O, jak nam pięknie drzwi skrzypią od Dworku Cieszyńskiego. Oj. Będą efekty specjalne, będą. Także nie, ja na pewno nie jestem rekordzistką. Ale staram się w Cieszynie, jeśli tutaj jestem na tym festiwalu, rzeczywiście obejrzeć jak najwięcej. Ja jestem w tej też uprzywilejowanej sytuacji, że czeskie filmy oglądam również w Czechach, bo ja już nie mam jakiejś bardzo dużej bariery językowej. W związku z tym nowe filmy czeskie, jak one wchodzą do kin, po prostu staram się oglądać w Czechach wtedy, kiedy tam jestem. I część na przykład filmów dokumentalnych, bardzo ciekawych, na przykład film o Milanie Kunderze, który był tutaj pokazywany 29 kwietnia. Ja już się na niego nie spieszyłam z Warszawy, bo widziałam go w Czechach. A to jest naprawdę dokument wart grzechu. Mam nadzieję, że trafi na którąś z platform streamingowych po to, żeby po prostu mogli go Polacy obejrzeć, bo jednak Kundera jest w Polsce też czytany. Mhm.
I warto też powiedzieć, że ja jestem tutaj troszeczkę w kategorii oszukańczej na tym festiwalu Kino na Granicy, dlatego że ja tu nie przyjechałem dla kina, tylko ja tu przyjechałem dla literatury. I dla mnie kino jest rzeczą uzupełniającą tutaj, to znaczy kiedy tworzyłem sobie program uczestnictwa w tym festiwalu, to mam wstawione do kalendarza na twardo spotkania literackie.
Których jest tu mnóstwo, bo tu się jest. Po prostu odbywa równolegle. Równolegle do przeglądu kinowego odbywa się po prostu wielki festiwal literacki.
Tak, ale mogłoby być więcej, gdyż ja na przykład wstałem dzisiaj o 8 rano i od 8 jeszcze nie było żadnego, a jest w tej chwili godzina 10:30.
Filmu, tak? Filmu nie było jeszcze żadnego od 8.
Nie było filmu, nie było rozmów o literaturze, nie było. Także...
Pierwszy chyba koło południa, a filmy
dzisiaj,
od 10.
Dzisiaj chyba o 14 się otwiera wątek literacki. Ale ja poprosiłem panią Teresę o wywiad, dlatego że chciałem porozmawiać na temat czeskiej literatury, dlatego że pani Teresa, jeżeli słuchacie państwo podcastu Drozdowisko, do czego zawsze zachęcam, podcast Drozdowisko jest dla mnie ogromną inspiracją przy moich wyborach wątków literackich do czytania, tak by można było oglądać wątki literackie. I poprosiłem panią Teresę o to, żeby podzieliła się ze mną i z państwem swoimi jakimiś odkryciami literackimi czeskimi, dlatego że jest związana z czeską kulturą od lat ją promuje i zazwyczaj, właściwie zawsze, kiedy rozmawiam ze swoimi rozmówcami, to poznajemy preferencje literackie tychże rozmówców, a być może to jest ta szansa, żeby posłuchać o preferencjach literackich pani Teresy, która od lat promuje kulturę czeską, także czeską literaturę.
staram się jak mogę i rzeczywiście, jeżeli miałabym uczciwie powiedzieć, co w tej chwili czytam przede wszystkim, to czytam głównie czeską literaturę, dlatego że tej czeskiej literatury jest w Polsce sporo i bardzo dużo też co roku ukazuje się nowych tytułów i ja i tak chyba wszystkich nawet nie jestem w stanie przeczytać, bo coraz mniejszą mam ochotę na czytanie beletrystyki i właściwie robię ten wyjątek tylko dla tej czeskiej literatury, która się ukazuje w Polsce. Ale myślę też, że o tych zupełnie najnowszych książkach nie ma co do końca opowiadać, dlatego że no one już w tej chwili, jakby to powiedzieć, no zyskały pewną markę czy renomę wydawnictwa, które je wydają. A ponieważ ta fala zainteresowania czeską kulturą no, trwa od pewnego czasu i literatury w tej fali jest chyba jednak najwięcej, zdecydowanie na pewno więcej niż kina, niż teatru, niż muzyki, bo czeskie teatry naprawdę bardzo rzadko przyjeżdżają do Polski. Czeskie filmy wcale tak często na naszych ekranach nie goszczą. Można je oglądać na festiwalach, ale w takiej normalnej dystrybucji to się zdarza bardzo rzadko. No teraz właśnie w kwietniu wszedł bardzo dobry, animowany czeski film. Równolegle z nim ukazała się książka, czyli Nawet myszy idą do nieba. I to jest film dla najmłodszych czechofilów i ich rodziców. To bardzo go gorąco rekomenduję. I książeczkę też, bo to jest książka świetnej czeskiej pisarki, która jest znana i jako autorka dla dzieci, i jako autorka dla dorosłych, czyli Iwy Prochaskowej. Jej kryminały wydaje wydawnictwo Afera, ale jej książki dla dzieci też wydaje wydawnictwo Afera i dwie albo trzy takie książki są już na świecie i dla dorosłych, i dla dzieci. Kryminały są na pewno trzy, a książki dziecięce Pyszna Środa i chyba właśnie Nawet myszy idą do nieba, czyli dwie Iwy Prochaskowej, więc to tak przy okazji rekomenduję, ale mówię o tym, że właśnie ta czeska literatura, ta najnowsza, ta, która się teraz ukazuje, czyli właśnie w Aferze, w serii Stechlik, wydawnictwa Dowody na istnienie, w wydawnictwie Książkowe Klimaty, no ona jakoś tam myślę, że się przebija jednak już do tych osób, które są zainteresowane, bo przez te lata nauczyły się już, gdzie tej literatury szukać. I w tym sensie myślę, że o tych najnowszych książkach niekoniecznie zresztą musimy mówić.
O tych książkach też mówi marketing tych wydawnictw, bo te wydawnictwa jednak, jak się tak na nie patrzy, to no, żyją z publikacji tych książek, żyją całkiem dobrze. Ukazują się kolejne tytuły, co oznacza w sumie bardzo dla nas dobrą, dla czytelników wiadomość, że ktoś je kupuje, ktoś je czyta, ktoś je tłumaczy, jest super. Natomiast warto też popatrzeć na to, może co kiedyś było, bo jak patrzę nawet po sobie, to ja cały czas odkrywam starsze rzeczy czeskie i jestem właśnie nimi zachwycony.
Tak, no ja też posiłkuję się tym, co gdzieś ktoś napisał i wspomniał. I tutaj takim dla mnie absolutnie genialnym przewodnikiem po tej dawniejszej, czy tej mniej znanej czeskiej literaturze był po pierwsze Praski elementarz Aleksandra Kaczorowskiego. I to jest książka, która no, jest takim wielkim esejem o tej literaturze czeskiej, czechosłowackiej, czeskiej XX wieku. I ja tam znalazłam sporo inspiracji. Zaraz o tej jednej najważniejszej absolutnie powiem. Już pewnie się pan domyśla, o której książce będę mówić. Ale
Niekoniecznie.
Ale drugim takim przewodnikiem, takim naprawdę wspaniałym przewodnikiem jest Leszek Engelking. I dwa albo trzy lata temu, nie pamiętam, czy to był 2018 czy 2019 rok, w małym bardzo wydawnictwie, którego nawet nazwy nie pamiętam, ukazała się taka książka Leszka Engelkinga, która nosi tytuł Szwajkowie i Don Kiszoci. I to jest zbiór zebranych z kilkunastu lat, no mówiąc najprościej, recenzji aktualnie ukazujących się czeskich książek na polskim rynku, pisanych przez Leszka Engelkinga, ale ponieważ to były teksty pisane do czasopism jednak trochę bardziej branżowych, więc to są raczej rozbudowane eseje, czy takie rozbudowane recenzje, czy takie rozbudowane właściwie opowieści o książkach i o kontekstach, które tym książkom towarzyszą.
To czasami jest nawet lepsze niż sama książka, ja takie mam wrażenie. Ja czasami wolę czytać takie rzeczy niż nawet czytać książkę, co straszne jest, ale...
Te teksty Leszka Engelkinga złożone w tym tomie Szwajkowie i Don Kiszoci są po prostu obłędne i ile tam można znaleźć właśnie po pierwsze informacji o książkach, które się ukazały w latach 60. czy 70. w Polsce, czeskich, ale też właśnie masę kontekstów dotyczących tych rzeczy czy tych autorów, których książki ukazały się w ostatnich powiedzmy 20 latach. Więc szukając takiej naprawdę głębokiej inspiracji dotyczącej czeskiej literatury całego XX wieku i jeszcze nawet końcówki wieku XIX, gorąco, gorąco polecam ten właśnie tom, czyli znowu nie mówimy o czeskiej literaturze stricte, ale jednak o czymś, co do niej może w sposób absolutnie fenomenalny doprowadzić.
No ja właśnie jestem na tym etapie, że gdzieś pewnie wkrótce będę się zaczynał uczyć języka czeskiego, bo ku mojemu zaskoczeniu odkryłem, że część rzeczy, które chciałem przeczytać właśnie starszych, nie ma ich w polskich przekładach a jednocześnie mam takie wrażenie, jak zajrzałem sobie do czeskich książek, że może to jest mylne wrażenie, ale że dla Polaka jednak ta bariera językowa jest mniejsza niż w przypadku chociażby literatury niemieckiej, bo te języki są do jakiegoś stopnia podobne.
No, to jest też temat rzeka. Ja się nie czuję kompetentna, żeby się na ten temat wypowiadać, dlatego że ja mimo iż jakby w takim stopniu komunikacyjnym posiadam umiejętność rozmawiania i rozumienia w języku czeskim, o tyle nie podjęłam się jeszcze czytania literatury. Czytam proste rzeczy, czytam teksty publicystyczne, jakieś informacje, newsy, wiadomo, takie rzeczy oczywiście bez żadnego problemu. Bardzo często też opowiadając o czeskiej kulturze posiłkuję się na przykład czeską Wikipedią i innymi stronami, na których takie informacje, nie wiem, jakieś biograficzne, wszelkie inne można znaleźć. Czyli szukam sobie tych takich prościutkich bardzo kontekstów po to, żeby móc powiedzieć swoim słuchaczom czy czytelnikom napisać troszeczkę więcej, ale nie podjęłam się jeszcze tego, żeby czytać literaturę. Nie jestem aż tak odważna
ja
jednak.
Ja doskonale panią rozumiem, bo ja jestem w podobnej sytuacji, jeżeli chodzi o literaturę chociażby anglosaską, gdzie też angielskiego w sumie uczę się od lat, jakoś się nim posługuję. Jednocześnie cały czas mam obawy przed czytaniem literatury przez duże L w oryginale, bo różnica będzie taka, że ja będę wiedział, co się dzieje, a nie będę wyłapywał tego,
dokładnie,
jak to jest napisane. Ale gdzieś jest coś takiego, że mam, nie wiem, jak to powiedzieć, więcej śmiałości w stosunku do tej literatury czeskiej. Nie wiem, być może ze względu na też trochę ten taki charakter tej literatury, który gdzieś wyłapuje i Czechów, i taki dystans, który oni mają do siebie i do świata. I może gdzieś to jest taki element, który mi gdzieś tu pomaga, no ale zobaczymy, zobaczymy.
No dobra, jeżeli pan zacznie czytać po czesku, to ja po prostu popadnę w jakieś straszne kompleksy i też może wtedy zacznę, zobaczymy.
Można czytać, pytanie, co będę z tego rozumiał, ale...
No, w każdym razie, gdyby szukał pan książek, to mam dosyć dużą półkę czeskich książek. Literatury pięknej nie mam zbyt wiele po czesku, mam raczej więcej takich rzeczy, no właśnie, które mnie się mogą przydać do pracy.
Czyli osoby zajmujące się kulturą, szeroko rozumianą.
Tak, mam na przykład całą dużą półkę książek poświęconą czeskiej piosence, bo ta czeska piosenka mnie bardzo zajmuje. I to są takie popularno-naukowe publikacje, więc służę, gdyby pan chciał sobie poczytać.
A przy okazji, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale pani Teresa też jest, można powiedzieć, twórczynią takiego serwisu Strefa Piosenki, to zapytam, czy czeska piosenka różni się czymś, albo czy ma jakieś elementy wspólne z polską piosenką aktorską, taką klasyczną piosenką?
Tak, to znaczy mówimy teraz o piosence z tekstem, tak? Czyli tak, o takiej piosence, w której jednak tekst gra tę główną rolę, o piosence, która nie jest produkcją i tak dalej. Więc tam ten nurt tej piosenki artystycznej, już tak go określając, jest bardzo silny. Myślę, że ma się troszeczkę lepiej niż w Polsce, że jest trochę lepiej traktowany niż w Polsce.
Aktualnie, tak?
Tak, ale zawsze tak chyba było. To nie jest mainstream, tak jak to u nas też nigdy nie był mainstream. Niemniej ci artyści mają publiczność, wydają płyty, sporo nawet tych płyt, koncertują i to, co jest najfajniejsze i też jakby najwyraźniej chyba właśnie pokazuje te kondycje, to to, że ich produkcje, czasem nawet bardzo niezależne, czasem nawet self-publishing, trafiają do, no, dostają nominacje do tych najważniejszych, na przykład czeskich nagród muzycznych. Mhm. To znaczy tam się nikt nie ogląda na to, czy to wydał jakiś wielki dom wydawniczy, jakaś wielka wytwórnia płytowa typu Suprafon, czy to jest zupełnie niezależna produkcja. Jeżeli jest to dobre, to ma szansę na to, żeby dostać na przykład nominację do głównych nagród muzycznych i w tym sensie dostać się też, no, do trochę szerszego kręgu odbiorców, bo oni jednak śledząc te rzeczy zostaną poinformowani o tym, że taka płyta na przykład jest. Ale to jest oczywiście szalenie złożone i te, tak samo jak w Polsce, ten nurt piosenki artystycznej w Czechach też ma całą masę różnych gałęzi, gałązek, gałązeczek. Więc ja oczywiście chętnie kiedyś zrobię na ten temat wykład, ale może nie dzisiaj.
Może właśnie, bo piosenka aktorska, piosenka z tekstem ma, istotna jest ta warstwa tekstowa właśnie, tam tak jak w sumie w literaturze, ale to może innym razem. Wróćmy do
dobra,
do
jeszcze, tylko powiem, że tutaj na Kinie na Granicy pojawi się kapela Kwiety, będą grać koncert na Rynku Cieszyńskim i liderem tej kapeli jest Marcin Kasperski, który jest również aktorem i gra w bardzo wielu czeskich filmach i on jest też autorem bardzo fajnych piosenek, które śpiewa ta kapela, więc to jest taka, no to jest taki właśnie literacko-aktorsko muzyczny akcent tutaj w Cieszynie na Kinie na Granicy.
Taka wyjątkowość tego festiwalu. Łączenie rzeczy, łączenie ludzi i sztuk. Ale mówimy o sztuce słowa, więc wróćmy do książek i zastanówmy się, co jeszcze poza tymi już dwiema wyjątkowo zacnymi, mi się wydaje, tytułami, które tak naprawdę będą takimi, no można powiedzieć, otwarciem wrót, przejściem przez szafę do Królestwa Narni czeskiej literatury. Co jeszcze, pani Teresa?
Z takich książek, które się ukazały niespecjalnie dawno, chciałabym jeszcze przypomnieć i zwrócić uwagę na taką książkę, która nazywa się Siedem rozdziałów z życia Wacława Nietusila albo Rowerem dookoła świata. To jest książka Iwana Binara, przełożona przez Dorotę Dobrew. Ja też, wybierając sobie książki do czytania, czeskie książki do czytania, bardzo często kieruję się nazwiskami tłumaczy. I oczywiście tutaj Andrzej Jagodziński, Jan Stachowski, świętej pamięci, którego siódmy życiorys Oty Filipa właśnie wyszedł i to jest ten ostatni przekład Jana Stachowskiego.
I chyba będziemy słuchać pani rozmowy z Andrzejem Jagodzińskim jutro, czy w niedzielę?
Chyba.
Czy w poniedziałek? Jakoś będziemy słuchać.
Tak, będzie takie spotkanie, więc jakby Dorota Dobrew jest jednym z tych autorów przekładów, po które można sięgać absolutnie w ciemno i ona przełożyła tego Iwana Bitnara. To jest jedyna książka tego autora w Polsce i ona jest dziwna. Ona jest taka dosyć nieoczywista. Ona dzieje się oczywiście na kilku poziomach, jak dobra literatura. To jest rodzaj takiej literatury trochę onirycznej, ale ja muszę powiedzieć, że ta książka zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, dlatego że w niej między innymi jest taki powrót do przeszłości, do pewnych wspomnień związanych z tym życiem i dojrzewaniem w komunistycznych Czechach już po chociaż nawet nie pamiętam, czy to już było po 68 roku, po inwazji, czy jeszcze przed. Pewnie jedno i drugie, dlatego że to poczucie wolności, które Czesi mieli wiosną 68 roku, jesienią 67, wiosną 68, kiedy ta praska wiosna wybuchła, potem stłamszona i zduszona poprzez interwencję, więc to wtedy straszliwie rzeczywiście bolało i ta normalizacja, ten zamordyzm, który się pojawił później, był rzeczywiście bardzo dotkliwy. I Iwan Binar właśnie w takiej bardzo onirycznej, bardzo poetyckiej, bardzo metaforycznej formie wraca do tych wspomnień i pamiętam z tej książki najbardziej taką scenę, w której on opowiada o swoim doświadczeniu bycia w wojsku, odbywania zasadniczej służby wojskowej. Bo to jest w ogóle, myślę, i o tym się bardzo mało, mam wrażenie, mówi. O tym pisał też z kolei bardzo rubasznie, bardzo humorystycznie, ale niesamowicie dotkliwie również Petr Szabach w swoich krótkich historyjkach, opowieściach. Te książki też są po polsku. Nie? Dowód osobisty, zwłaszcza gorąco polecam. Albo Gówno się pali, czyli tą pierwszą książkę, która ukazała się Petra Szabacha w Polsce. To tłumaczenia Julii Różewicz z wydawnictwa Afera. Ale o tym doświadczeniu tej służby wojskowej w Czechosłowacji, która trwała 2 lata, tej obowiązkowej, mówi się bardzo mało. To wybrzmiewa też w poezji Karela Kryla i w jego piosenkach. On też o tym mówił, że właściwie świadomie przeżył w Czechosłowacji bodaj 9 lat, ale 2 z nich musiał oddać właśnie tej wojnie, bo to się tak mówi po czesku. Czyli właśnie temu, tej służbie wojskowej, i że to bardzo silnie go naznaczyło. I jakby takie właściwie tylko obrazy i z tej książki, i właśnie z tych innych, czy z piosenek Kryla, gdzieś tam uświadamiają mi, że to jest coś, czemu się warto przyjrzeć. Tego jest moim zdaniem dość niewiele w literaturze, a w każdym razie w tej literaturze, którą mamy po polsku. Ale to jest na pewno piekielnie ważne doświadczenie, jakoś tam wpływające właśnie na również na czeskich artystów tamtego pokolenia, którzy w tamtym reżimie, w tamtym czasie, czyli w latach 70. czy 80. musieli tę obowiązkową służbę wojskową odbywać.
Znaczy, dla mnie to jest rzeczywiście niesamowite, kiedy czytam tę czeską literaturę, która się w okresie czechosłowackim gdzieś tam rozgrywa, i ten wątek obowiązkowej służby wojskowej, który się pojawia i u Oty Filipa, i u Sztworeckiego się pojawia, i który też jest dla mnie jakoś tam osobiście elementem trochę mojego życia, bo ja się akurat dałem radę wywinąć, ale byłem na takiej granicy, że ja doskonale wiedziałem, że jeżeli nie dostanę się na studia, to trafię na rok do wojska. Wtedy tylko na rok. Ale i tak to było coś, czego wszyscy się bali. Ale też jak patrzę na te wątki czeskie, to mam takie wrażenie, że ten realny socjalizm w wydaniu czechosłowackim, on przyszedł do nich później, ale był jakby taki bardziej bolesny, jeżeli można tak powiedzieć, niż w Polsce. Nie potrafię jeszcze tego powiedzieć jasno, z czego to wynika, tylko ja kiedy czytam te książki, to mam wrażenie, że on był inny i taki pozornie ładniejszy, ale przez to chyba bardziej dotkliwy.
Nie, te czasy normalizacji, czyli te czasy po roku 70, o których też się mówi, że to była neostalinizacja, tam naprawdę ta śruba była przykręcona bardzo mocno, bardzo mocno, i cała ta kontrkultura, która z tych lat 70 wyrosła, była takim buntem, oczywiście przeciwko temu, takim na tyle, na ile to było możliwe, a i tak wszyscy to przepłacili więzieniem. Świetnie to też widać i świetnie to jest opisane, i to już jest taka degrengolada lat 80. nawet, i to jest chyba jeszcze dotkliwsze, jest w takiej po prostu cegle, w takiej bardzo grubej książce, którą też przełożył Jan Stachowski. To jest książka Jana Pelca, jedyna chyba w Polsce jego książka dostępna, Będzie lepiej. To się też już ładnych kilka lat temu ukazało w Polsce. To się ukazało najpierw w drugim obiegu, autor jakby opisał to wszystko już będąc na emigracji, wyjechał. I ta książka się składa z 3 części, i te 2 pierwsze części były wydawane jeszcze w drugim obiegu w Polsce, a potem ta cała książka już w całości, i też takie podsumowanie, to jego już doświadczenia późniejsze, kiedy już właśnie uciekł z Czechosłowacji, są właśnie w tej części 3, tego Będzie lepiej, ale to jest niesłychanie też dołująca i właśnie taka bardzo dotkliwa książka i taka opowieść o tym, no, jak zwiewać z tego świata, co można zrobić, w jaki sposób się buntować, i że czasem nawet już, że nawet czasem do tego buntu nie dochodzi, a i tak już jesteśmy, po prostu dostajemy tą pałką po głowie. To jest naprawdę trudna, ale też bardzo dużo dająca do myślenia książka. I myślę też, że te 70. i 80. lata w Czechosłowacji można trochę porównać do tego stanu takiej smuty, która u nas była po stanie wojennym, po Solidarności i po stłamszeniu Solidarności, bo to jest...
Czyli był wybuch wolności i
tak,
potem...
w tym sensie jest to na jakimś poziomie oczywiście analogiczne, bo Czesi mieli ten swój wybuch wolności właśnie jesień, wiosna 67-68 i inwazja, wkroczenie wojsku Ładu Warszawskiego w sierpniu 68 roku. U nas tych wybuchów było oczywiście więcej, ale ten, którym się dało pooddychać, to było właśnie powstanie Solidarności, te 11 czy 12 miesięcy takiego po prostu rzeczywiście cieszenia się trochę tą wolnością i potem stan wojenny i taka smuta, która nastała. To ta smuta w latach 70. i 80. była właśnie też w Czechosłowacji. No już, co, patrzy pan?
Troszeczkę patrzę tylko na zegarek, bo ja mogę pani Teresy słuchać cały czas.
A ja jestem gaduła.
Tylko zaleta. Jeszcze mówimy o jakiejś książce? Pani Teresa, jeszcze coś?
Oczywiście.
Bo pani Teresa pracuje tutaj, także ma jeszcze tutaj, żebyście państwo mogli słuchać rzeczy w Drozdowisku, no to one same te rzeczy nie powstają. Znaczy jest potrzebny czas na przygotowanie.
No tak właśnie, dzisiaj jest sobota, dzisiaj się powinien ukazać nowy odcinek Drozdowiska i ja go jeszcze nie zmontowałam, więc jak tylko pan Marcin mnie zostawi i porzuci, to ja wyciągam swój komputer i
obawiam się, że pana Marcina trzeba będzie porzucić, bo
dobrze,
może to... być granica. Może jeszcze jedno w takim razie.
Nie, znaczy to inaczej. To powiem tak, że w latach 60. i 70. ukazało się kilka antologii, najróżniejszych antologii opowiadań czeskich i słowackich. I tak, na przykład mam taką antologię. Czas i śmierć, antologia czeskich opowiadań grozy z XIX i początków XX wieku. Taka książka wyszła w Polsce.
Fantastyczne. A to jest ciekawe, bo teraz ukazują się antologie tego typu rzeczy, tylko tam są literatury te duże. Tam jest literatura niemiecka, tam jest literatura bodajże angielska, rosyjska, ale tych literatur małych narodów, nie wiem, one jakoś cierpią po prostu.
Ale od tego jest Allegro albo inne serwisy, albo antykwariaty i
oczywiście.
Tam sobie można tego poszukać. Ta antologia czeskich opowiadań grozy z XIX i początków XX wieku ukazała się nakładem, uwaga, Młodzieżowej Agencji Wydawniczej w roku 1989, a wyboru dokonał Andrzej Jagodziński, którego nazwisko się nam już tutaj pojawiło. Dużo wcześniej, bo w roku 1964 Instytut Wydawniczy PAX wydał opowiadania czeskie w opracowaniu i przekładzie Andrzeja Piotrowskiego, które nosiły tytuł, ta antologia nosiła tytuł Więcej niż miłość. I tam na przykład się znaleźli tacy autorzy jak Karel Czapek, Jakub Deml, ale też Ladisław Klima, ale też Władysław Wanczura, Jiří Weil, o którym jeszcze za chwileczkę powiem, Arnošt Lustig, także bardzo wielkie, bardzo znane też nazwiska czeskiej literatury, których książki powoli zaczynają się ukazywać na naszym rynku, nawet jeśli ci autorzy nie żyją.
No właśnie, bo Deml chyba ukazał się kilka tygodni temu, dosłownie ukazał się jakoś jego książka w dowodach na istnienie.
Jakuba Demla, To zapomniane światło, to jest wznowienie z 2000 roku.
I Arnošta Lustiga też był chyba Zielone Oczy, prawda?
Tak.
Czarny.
Tak, wydawnictwo Czarne. Dłuższy jest ten tytuł troszeczkę, ale Lustig, bo to jest Arnošt Lustig. Tak, właśnie, bo w imieniu jest ten haczek nad literką S, a w nazwisku go nie ma. Ja się też zawsze mylę i plotę, ale tak naprawdę powinien być Arnošt Lustig. I jego książki też się ukazywały wcześniej, to znaczy te Piękne Zielone Oczy to jest ten ubiegły rok, czy jeszcze przedubiegły. Natomiast tak, bo ja o tej książce jeszcze zdążyłam porozmawiać z Janem Stachowskim, więc ona musiała się ukazać w 2020 roku. Natomiast inne powieści Lustiga ukazały się wcześniej, bo też je mam w takich wydaniach antykwarycznych. Ale chcę jeszcze jedną przywołać antologię. Antologia czeskich i słowackich opowiadań fantastyczno-naukowych Cybernetyczne laleczki. To z kolei wydawnictwo poznańskie, rok 1987. To jest dopiero lot po prostu, ta książka.
To ja sobie potrafię wyobrazić, bo w sumie Czapek stworzył, można powiedzieć, kategorię. Więc nie dziwne, albo inaczej dziwne byłoby, gdyby nikt w tamtym kręgu tego nie kontynuował.
No więc mamy taką antologię, no i antologię, która się ukazała dość współcześnie, bo w 2018 roku, może 19, Praga Noir. I tutaj też jest kilka już trochę bardziej współczesnych nazwisk czeskich autorów. To są opowiadania, które zostały przełożone przez Dorotę Dobrew i Annę Radwan-Żbikowską. Wydanie pierwsze, tak, 2018 rok. I to jest też taka antologia dosyć ciekawa, ponieważ jest taka cała wielka seria tych różnych tam Wiedeń Noir, New York Noir, Paris Noir i tak dalej. I to jest taki cykl, międzynarodowy cykl książek, do których są opowiadania zamawiane. To nie jest tak, że to jest antologia, że wybiera ktoś, tylko jednak proszeni są autorzy o to, żeby opowiadanie w takim stylu, które gdzieś tutaj mogłoby się zmieścić, napisali. I to jest bardzo fajna antologia, bardzo współczesna, dopiero co wydana 2018, więc nie ma problemu, żeby do niej sięgnąć. No i oczywiście ja, jeżeli już gadam o czeskiej literaturze, to jeszcze dwa nazwiska muszę wymienić, czyli Radka Denemarkowa, której mam nadzieję nie muszę już prawie nikomu przedstawiać, najwybitniejsza w tej chwili czeska pisarka i różne rzeczy sobie o niej opowiadamy, między innymi to, że będzie drugim pisarzem, drugą pisarką, drugim autorem pochodzącym z Czech, który dostanie wcześniej czy później literacką Nagrodę Nobla i bardzo jej tego życzy całe takie środowisko ludzi, którzy rzeczywiście tą czeską literaturą się zajmują. Myślę, że mam nadzieję, że nie tylko w Polsce, ale to już coraz więcej osób coraz głośniej mówi, że Radka Denemarkowa tego Nobla po prostu musi dostać, tak. Mhm. Znaczy, że porusza się w takim kręgu literatury, w taki sposób też pisze i tak łapie świat i te jej książki są na tyle uniwersalne, że no po prostu powinna zostać dostrzeżona i powinna tego Nobla dostać. Więc wszystko, co jest po polsku Radki Denemarkowej, a wkrótce ukaże się jej no takie opus magnum, wielka powieść, której czeski tytuł nosi, która ma czeski tytuł Hodiny Zolowe, czyli albo zegar z ołowiu, albo godziny z ołowiu, ołowiane godziny. W bardzo różny sposób to można przekładać. Zobaczymy, co zrobi Olga Czernikow i jak tę książkę przełoży. Niebawem ta książka będzie po polsku. W tej chwili ukazała się w Niemczech. Zbiera tam niesamowicie pozytywne recenzje. Radka co chwilę jedzie do Niemiec na spotkania autorskie. I ona sama się nie spodziewała tego, że ta książka w taki sposób w Niemczech zostanie odebrana, że tyle się też na jej temat będzie mówiło, tak bardzo się będzie o niej dyskutowało, więc no ja trzymam kciuki, żeby ta recepcja była jak najsilniejsza i rzeczywiście, no, żeby została dostrzeżona też w tej Szwecji. Radka będzie na kinie na granicy.
Tak, wiem.
Wybiera się pan, oczywiście, mam nadzieję. No to cudownie.
Jak, żeby nie.
Bo to jest naprawdę najwybitniejsza, najmądrzejsza kobieta, jaką znam. No i ostatni autor, o którym muszę koniecznie powiedzieć, to jest Jiří Weil. To jest autor, który już oczywiście nie żyje od wielu, wielu lat. Zmarł jakoś na początku lat 50., jeśli dobrze pamiętam. O tej książce napisał w praskim Elementarzu Aleksander Kaczorowski i ja od tamtej pory właściwie nie mogę się odkleić od tej książki i kiedy tylko mogę i gdzie tylko mogę o niej mówię. Od tej książki, od tego autora, ale tak naprawdę mówimy o jednej książce, bo tylko jedna książka Jiřího Weila ukazała się po polsku. To jest książka zatytułowana Życie z gwiazdą. Jakaś połowa lat 60. Wydanie w piwie, bo to pamiętam, że to był piw. To jest cieniusieńka książeczka, ona liczy sobie, nie wiem, może ze 100 stron maksymalnie. Opowiada, to była chyba pierwsza albo jedna z pierwszych książek opisujących to, co się dzieje i jak byli traktowani Żydzi w czasie II wojny światowej. Tutaj mówimy oczywiście o Żydach praskich, o tym, w jaki sposób oni byli traktowani, co się z nimi działo, ale to jest książka, w której ani razu nie pada słowo wojna, ani razu nie pada słowo Żyd, ani razu nie pada słowo Niemiec, a my jesteśmy w tej Pradze lat 40. i jesteśmy Żydami wtedy, kiedy czytamy tę książkę. To jest po prostu nieziemska zupełnie literatura. Mam cichą nadzieję, że inne książki Jiřího Weila trafią na polski rynek również, bo Zdaje się, że są już powolutku autorzy czy tłumacze, którzy i może też wydawcy, którzy są tym zainteresowani. A w tej chwili w Czechach zaczęła się ukazywać taka krytyczna... zaczęło się ukazywać takie krytyczne wydanie dzieł wszystkich Jerzego Weila. I pierwszym to ukazuje się bardzo śmiesznie, bo się ukazał tom pierwszy i tom czwarty na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale ten pierwszy tom to są jego artykuły z lat 20. i 30. On był też zatwardziałym komunistą w latach 20., ale pojechał do Rosji i przeszedł mu ten komunizm oczywiście. Ale to jest też przypadek bardzo wielu czeskich komunistów, to takich, którzy rzeczywiście komunizowali w sposób bardzo świadomy. I to jest takie właśnie, mówię, wydanie krytyczne, pierwsze od wielu, wielu lat, więc mam nadzieję też, że to zwróci uwagę polskich wydawców i tłumaczy na ponownie na Jerzego Weila i że jeszcze przynajmniej jedna, może dwie jego powieści się ukażą, a to Życie z gwiazdą jest jedną z pierwszych książek właśnie o Holokauście, które się ukazały w ogóle w Europie, bo to jej czeskie wydanie to jest rok 46 albo 47. Także to jest książka, którą polecam zawsze, gdzie tylko mogę, bo ona jest naprawdę wstrząsająca i o ile tych relacji i tych opowieści o tym czasie mamy już bardzo dużo, o tyle no to jest tak piękne, literackie przetworzenie tego dramatu, a jednocześnie niczego temu dramatowi nie odejmujące, wręcz przeciwnie, no że naprawdę zostaje w głowie na bardzo długo.
Och, wybrzmiała cisza, bo trudno coś bezpośrednio powiedzieć po tej dawce informacji, które dostaliśmy, ale też po tym takim akcencie na koniec o dużej wadze, więc chyba pora zakończyć.
No dobrze, no to żeby tak nie kończyć trudno i jeszcze żeby do kina wrócić jednak i zostawić jakiś akcent z tego naszego bycia tutaj na przeglądzie filmowym Kino na granicy, to jeszcze powiem o jednej książce Józefa Szkworeckiego, która też ze 4 lata temu się ukazała, bo to też jest chyba rok 2000, zaraz zobaczę, 18.
Wydawnictwie Sejmy chyba, tak?
Wydawnictwo Pogranicze, tak. Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny, osobista historia czeskiego kina w przekładzie Andrzeja Jagodzińskiego. No to jest po prostu lot intelektualny. To są wykłady Szkworeckiego na temat czeskiego kina, kina nowej fali, tego kina, w którego powstawaniu on też uczestniczył, więc tam jest masa takich też osobistych opowieści, masa anegdot, których no właśnie nie ma w podręcznikach czy w Wikipedii. Cudowna, po prostu nieziemska, wspaniała książka i co najciekawsze, kilka, też już ładnych kilka lat temu, ale myślę, że to też ciągle jest jeszcze gdzieś na Allegro do kupienia za jakieś grosze, ukazała się cała seria takiej klasyki czeskiego kina na DVD, z polskimi napisami. To jest ze 20 płyt DVD, wydanych byle jak, beznadziejnie, okropnie, ale tam jest ta klasyka tego czeskiego kina, o której tutaj pisze Szkworecki. I to jest po prostu coś genialnego.
Uratowała mnie pani, bo ja tę książkę mam, dostałem ją od Andrzeja Godzińskiego i ja ją sobie zacząłem przeglądać i stwierdziłem, że nie mogę jej czytać, bo będę jako ślepiec mówiący o kolorach, że ja nie znam kina czeskiego, więc czytanie książki o kinie czeskim, no ja wiem, że tam będą, wiem jak Krzysztof Chworecki, więc można przeczytać jakby
jako książkę,
to,
no,
tak, telefoniczo bym przeczytał to, ale teraz to ja wiem, czego mam poszukać i tak naprawdę co będzie takim też naturalnym kierunkiem rozwoju, bo ja też nękam panią Teresę, żeby poza tym, że robi ten podcast wspaniały, żeby też informowała ludzi, gdzie można te też cudne czeskie rzeczy chociażby zobaczyć, bo nie jest to takie oczywiste. Niby teraz tych platform streamingowych jest dużo, ale żeby wiedzieć, że akurat na danej coś jest, jest przetłumaczone, są napisy w języku polskim, to nie jest takie proste.
No dobra, panie Marcinie, to umawiamy się w takim razie w Warszawie. Pan mi zrobi przeszkolenie, jak ja mam tworzyć ten newsletter. Najpierw wyłącznie dla moich patronów na Patronite. No a potem zobaczymy, może będziemy go jakoś gdzieś jeszcze... Teraz pan stuka w stół.
Nie, w życiu nie stuknął
nie?
w stół.
No jak nie? No nie? Od dołu musiał pan stukać w stół, bo były dźwięki.
Oj, to przepraszam. Państwa i panią, bo pani Teresa ma słuchawki.
Bo ja włożyłam słuchawki, żeby kontrolować to,
ktoś
co
musi
mówimy.
Kontrolować, bo jak się pracuje z początkującym twórcą, z naciskiem na twu, to ktoś go musi kontrolować.
No dobra, czyli umawiamy się w Warszawie, pan mi robi przeszkolenie z tego, jak się robi newsletter, jak to powinnam jakoś poukładać,
ogarnąć tak.
Też technicznie, bo ja pod tym względem jestem po prostu totalna noga. Nie, no ustawić mikrofon umiem, ale,
ja mam półtorej nogi w takim
razie. Ale newslettera zrobić nie jestem w stanie, nawet mając narzędzia, więc jesteśmy umówieni. Coś sobie damy. Value to value, jak se to zika.
Zdecydowanie, a fakt, że będzie wtedy można częściej uczestniczyć w kulturze czeskiej, nie tylko przy okazji festiwalu Kino na Granicy, tylko też z domu i mieć sobie granice przesuwać w domach, to wydaje mi się będzie wielką wartością dla słuchaczy i pani, i moich, i w ogóle dla miłośników po prostu kultury.
Bo jako podcasterzy też musimy się wspierać nawzajem i jakoś po prostu wskazywać na swoje działania, że bo z jednej strony jesteśmy tutaj trochę samotnymi wilkami, każdy z nas uprawia swoje poletko, ale z drugiej strony czasem fajnie jest pożyczyć konewkę od sąsiada albo zasiać na swoim poletku jakieś inne ziarenko i właśnie od sąsiada to ziarenko dostać.
Tak, i może tak wtedy coś wyrośnie.
Nie no, coś wyrośnie zawsze, tylko wtedy może wyrośnie piękniej po prostu.
To na pewno. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
I dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia z Państwem za czas jakiś, zapewne w kolejnym odcinku. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie no, jest umiarkowany. Natomiast no, zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitel. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.